Jak zapisał się święty Jan Paweł II w adhortacji Christi Fideles Laici, nie będzie przesadą twierdzenie, że celem całej egzystencji katolika jest dochodzenie do poznania radykalnej nowości chrześcijańskiej płynącej z Chrztu Świętego, sakramentu wiary, po to, ażeby móc wypełniać swoje życiowe obowiązki zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem. Popatrzmy na to, co wnosi chrzest w życie chrześcijanina. Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem i Jego ciałem, którym jest Kościół, namaszcza w Duchu Świętym, czyniąc każdego z nas duchową świątynią. Widzialne elementy sakramentalnego obrzędu chrztu oznaczają różne jego skutki. Zanurzenie w wodzie mówi o symbolice śmierci, o oczyszczeniu, ale także o odrodzeniu i odnowieniu. Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym. Ale gdy patrzymy też na tę naukę, która płynie z katechizmu Kościoła katolickiego, tu, gdy myślimy o sakramencie chrztu, wskazuje się na 5 takich zasadniczych skutków tego sakramentu, dzięki którym staje się on też wdarzeniem wielkiej tajemnicy spotkania Boga w człowieku, wprowadza człowieka w chrześcijańską nowość życia. Są to też uwolnienie od grzechu pierworodnego, synostwo Boże, wszczepienie Jezusa Chrystusa, wszczepienie w Kościół Święty oraz udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła. Czyli też tutaj trudno mówić o tym takim pojmowaniu przez chociażby może niektórych. Chrystus tak, Kościół nie. Święty Jan Chrzciciel, gdy myślimy o uwolnieniu od grzechu pierworodnego, od grzechów, odpuszczenie grzechów, udzielając chrztu pokuty przez obmycie w wodach Jordanu, zapowiada chrzest w duchu i ogniu. Duch jest obiecanym darem mesjańskim. A zaś ogień wskazuje na sąd, który analizuje się w chwili i aktualizuje w chwili przyjścia Mesjasza. Z tego względu w nauce chociażby święty Paweł mówi o obmycie z pierworodnej winy, ma wydźwięk pozytywny. Jest nie tyle wspomnieniem grzechu Adama, co przede wszystkim wskazaniem na nową jakość ludzkiej egzystencji. Święty Paweł pisze do Tymoteusza: w obmyciu odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym. To Duch Święty w sakramencie chrztu przywraca pierwotną niewinność. Integruje wewnętrzne rozdarcie człowieka, stwarza nowy ład, czyniąc chrześcijanina świątynią, swoją świątynią. Jest to więc istotnie nowe narodzenie, w wyniku którego powstaje nowe życie, nowe stworzenie. Dzięki łasce chrztu ta przepaść, ta dysharmonia, to zakłócenie, ten jakby rozłam na skutek buntu pierwszych ludzi został tutaj, ta harmonia poważnie zakłócona z Bogiem, ze sobą, z Bożym stworzeniem. I dzięki łasce chrztu ta przepaść została pokonana. Natomiast utracony przez grzech pierworodny obraz i podobieństwo Boga na nowo stały się udziałem ochrzczonego poprzez Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Święty Paweł istotę tej prawdy oddaje, posługując się takim obrazem, analogią do śmierci, do zmartwychwstania Chrystusa. Zanurzenie w wody chrztu reprezentuje jego śmierć i pogrzebanie, zaś wyjście z wody symbolizuje jego zmartwychwstanie i zjednoczenie z nim. To oczywiście jesteśmy u progu Wielkiego Postu. To będzie nam w taki bardzo wyraźny sposób pokazywała liturgia Wigilii Paschalnej, w której przywołujemy wydarzenie zbawcze w cudownym przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. I tu też widzimy tę analogię do chrztu. Jest to przejście z niewoli grzechu, do wolności dzieci Bożych mających obietnicę uczestnictwa w Królestwie Bożym. Nieodłącznym zatem warunkiem nowego życia w Chrystusie jest śmierć grzechowi, czyli nawrócenie. Związek chrztu i nawrócenia wyraźnie pojawia się w katechezie apostołów. Na pytanie, tutaj myślimy o świętym Piotrze, na pytanie tłumów poruszonych zesłaniem Ducha Świętego, co mają czynić, właśnie święty Piotr odpowiada: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie darze Ducha Świętego. Więc ta istota w chrześcijańskiej ascezie, nawrócenie nadal pozostaje warunkiem chrztu. Wczoraj, gdy byliśmy posypani popiołem, kapłan wypowiadał nad nami słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest też konieczne następstwo, a poniekąd dopełnienie tego, co dzieje się w chrzcie świętym. W przypadku tutaj chrzest, więc jako nowe życie pokazuje nam konieczność życia duchowego, wzrastania w życiu duchowym, przez które należy rozumieć życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego. Kolejnym takim elementem to nasze synostwo, dziecięctwo, nowe stworzenie, następstwem odradzającego mycia w Duchu Świętym jest przywrócenie człowiekowi synostwa Bożego, uczestnictwo w życiu osób Trójcy Przenajświętszej. Sobór Watykański II uczy, że chrzczeni w chrzcie wiary stali się prawdziwymi synami Bożymi, a przez to rzeczywiście świętymi. To też powinni oni zachować w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru Bożego. Przywrócenie człowiekowi godności dziecka Bożego, utraconej przez grzech pierworodny, i uświęcenie go wyraża sam obrzęd chrztu świętego przez nałożenie białej szaty. Symbolizuje on stan świętości, niewinności i łaski. Wskutek chrztu w człowieku zamieszkuje Trójca Święta, Trójjedyny Bóg. Bóg jako miłość, czyniąc na nowo człowieka podobnym sobie, pragnie mu się udzielać. Chce, aby odrodzony przez chrzest człowiek uczestniczył w szczęściu tej wspólnoty, do której został zaproszony. Dlatego uzdalnia go do uświęcająco-zbawczego dialogu ze sobą. Wyposaża w niezbędne do tego usprawnienia. To myśli o cnotach, wiara, dzieja, miłość. A ponadto dary Ducha Świętego. One jak najbardziej pomagają nam, to środki do zjednoczenia z Bogiem, ale też do tego, by w sposób taki dynamiczny odpowiadać na to, rozwijać w sobie te dary, tę łaskę, którą od Boga otrzymujemy. To nadprzyrodzone, powiemy, wyposażenie, udzielenie w chwili chrztu, to wzrastanie w nas dziecięctwa, synostwa Bożego. I dzięki temu nadprzyrodzonemu wyposażeniu chrześcijanin otrzymuje zadatek życia wiecznego i tą obietnicę udziału w Królestwie Bożym na prawach dziedzictwa tego naszego synostwa. Zatem już w chrztu człowiek zostaje wezwany i uzdolniony do świętości. Więc to nie jest tak, że nie mamy możliwości rozwoju, że świętość jest dla nas nieosiągalna. W ten sposób we chrzcie dokonuje się więc zapoczątkowanie życia duchowego, którego celem jest osiągnięcie tej pełni zjednoczenia dziecka z Ojcem. A więc świętości, doskonałości też na miarę Boga Ojca i ze względu na Niego. Mówiliśmy o tym wszczepieniu w Chrystusa, wszczepieniu w Kościół. W ekonomii zbawienia, czy w ekonomii zbawczej, jedyną drogą do Ojca jest Słowo wcielone, Jezus Chrystus. To w Jego imię udzielany jest chrzest, jako Bóg człowiek zanurzył się w wodach Jordanu, ale tu ten obraz pokaże, że zburzył on rozdzielający nas mur. Przez niego Bóg pojednał nas ze sobą. Bóg po to posłał swojego Syna, aby nikt z nas nie zginął, ale abyśmy mieli życie. I on jest obrazem Boga niewidzialnego, ale też jedynym i najdoskonalszym wzorem aktualizacji w sobie przywróconego nam obrazu i podobieństwa. Istotnym zatem aspektem chrztu jest to wszczepienie w Chrystusa i wypływającej z tego powinności życia na Jego podobieństwo. Prawdę tę rozwija święty Paweł, pisząc, że przez chrzest człowiek jest ukształtowany na Jego podobieństwo. Przeobleka się w Niego. Dzięki Niemu staje się Synem. Wraz z Nim będzie miał udział w życiu wiecznym. I wszyscy ochrzczeni podlegają temu samemu przyjęciu tego podobieństwa, aż do osiągnięcia pełni doskonałości. Szczytem tego procesu jest taki związek z Chrystusem, który oddaje pięknie święty Paweł. Mówi, teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Popatrzmy, sięgamy do tego, co wydarzyło się u początku naszego życia, wszczepienia w Boga przez chrzest święty. Do jakiej wspaniałej czy pięknej rzeczywistości zostaliśmy zaproszeni, o czym tak w taki sposób dobitny, pochwycony przez Boga święty Paweł mówi, teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I to odniesienie do naszego życia, jak my przeżywamy każdy dzień naszego życia, nie tylko to nasze bycie dzieckiem, później człowiekiem dorastającym, ale dziś dorosłym, czy ja w ten sposób, wstając dziś chociażby, myślę, że ma we mnie żyć Chrystus. Czy ja współpracuję z łaską Bożą, czy ja pragnę tego, by rzeczywiście to był prawdą i to objawiało się przez moje postępowanie. To całkowite i bezwarunkowe oddanie się Chrystusowi stanowi podstawę tej konsekracji, na bazie której możliwa jest każda inna. Tak, bo z tej konsekracji chrztu świętego jest później to postępowanie w łasce, w kościele, w powołaniu. Dla podkreślenia doniosłości chrztu jako tej podstawowej konsekracji widzimy tu chociażby ta zmiana imienia z chwilą przyjęcia do tej wspólnoty Boga, to imię chrześcijańskie, imię, które też ma mnie zachowywać w tej wspólnocie i ma przywoływać to, co stało się w chrzcie świętym. Chrzest wszczepia nas w Chrystusa i daje udział w Jego życiu, kształtuje wedle Niego i nadaje nam Jego rysy. To właśnie ukształtowanie na wzór Chrystusa dokonuje się mocą Ducha Świętego, którego On posłał, aby w naszym sercu, czy w naszych sercach dopełnił dzieło odkupienia, dzieło uświęcenia. Święty Jan Paweł II mówi, pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Dzięki łasce uczynkowej, która jest darem Ducha, Ducha Świętego, człowiek wchodzi w nowość życia, zostaje wprowadzony w Boży i nadprzyrodzony Jego wymiar. I tu konsekwencją chrzcielnego wszczepienia w Chrystusa jest życie chrześcijańskie, na Jego wzór. Tu takim wymownym elementem, symbolem w obrzędzie chrztu jest zapalona świeca jako znak zmartwychwstałego Pana, tego, który jest światłem świata. To wszczepienie w Kościół jest równoznaczne z wszczepieniem w Jego mistyczne ciało, Kościół Święty. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, jak mówi święty Paweł do Koryntian. Stając się członkiem Kościoła, ochrzczony nie należy już do samego siebie, ale do tego, który za nas umarł, zmartwychwstał. I od tej chwili jest powołany, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, by poddał się innym i służył im we wspólnocie Kościoła, by był posłuszny i uległy. W Kościele. Z chrztu wynika odpowiedzialność, ale też i obowiązki. Ochrzczony posiada również prawa w Kościele. Ma prawo do przyjmowania sakramentów, do karmienia się Słowem Bożym, korzystania z innych pomocy duchowych Kościoła. Sakrament chrztu wciela w ten żywy organizm Kościoła, który jest widzialną strukturą. Tu, gdybyśmy popatrzyli na te stany, duchowieństwo, osoby konsekrowane, laikat, podstawą zrodzenia się, powołania do każdego z tych właśnie stanów jest chrzest święty w Kościele. Otrzymany na chrzcie charakter sakramentalny nie tylko wiernych uzdalnia, czy wręcz konsekruje do sprawowania kultu chrześcijańskiego, ale także zobowiązuje do budowania tej wspólnoty Kościoła, tego mistycznego ciała Chrystusa przez świadectwo życia naznaczonego miłością. Udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła, tu katechizm kładzie akcent na to uczestnictwo ochrzczonego w kapłańskiej godności i misji Chrystusa. Jak mówi święty Piotr, jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, aby ogłaszać dzieła potęgi tego, który wezwał nas z ciemności do przedziwnego swojego światła. Więc popatrzmy, że chrzest jest podstawą tego kapłaństwa powszechnego wszystkich wiernych, od którego kapłaństwo urzędowe różni się istotą, ale nie stopniem, tylko są sobie wzajemnie przyporządkowane. Jedno i drugie bowiem we właściwy sposób uczestniczy w jednym kapłaństwie Chrystusa. Jak czytamy w jednym z dokumentów Soboru Watykańskiego, wypełniają je współdziałając w ofiarowaniu Eucharystii. Pełnią też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, przez modlitwę, świadectwo życia, zaparcie się siebie i czynną miłość. Ochrzczeni mają także udział w tej proroczej funkcji Chrystusa, która zobowiązuje do tego, aby szerzyli o Nim świadectwo, przede wszystkim przez życie wiarą i miłością. Także składanie Bogu ofiary, chwały. Szczególnym przejawem tej funkcji jest przyjmowanie rozmaitych darów, charyzmatów, a także posługiwanie nimi dla chwały Bożej i dobra Kościoła Świętego. Nie dla siebie, nie, to nie jest skierowane na mnie, tak byśmy powiedzieli, nie takie pobudki egoistyczne, ale dla wspólnoty i przede wszystkim dla chwały Boga. Szczególna taka forma realizacji tego właśnie posłannictwa, posłannictwa Chrystusa, Kościoła, do którego zobowiązuje nas chrzest, jest ewangelizacja, jest kształtowanie tego ducha, powiemy, misyjnego. Wierność temu nakazowi, jaki dał Chrystus, byśmy głosili Ewangelię. Nie ma zatem żadnego członka Kościoła, który by nie uczestniczył w posłannictwie całego ciała, lecz każdy ma nosić w sercu swoim Jezusa jako świętość, a duchem proroctwa dawać świadectwo o Jezusie. Więc kolejny taki element do namysłu tego, jak żyjemy, jak wypełniamy to, co zostało nam ofiarowane w Chrzcie Świętym. Przez chrzest człowiek dostępuje także udziału w tej godności Chrystusa. Tu jesteśmy zaproszeni do tego, by przemieniać nasze życie, ale i to życie, czy społeczeństwo, to tą rzeczywistość, w której żyjemy. Więc każdy z nas, wszczepiony w Chrystusa, w Kościół, nie możemy jak gdyby odstępować od tego posłannictwa, które mamy, posłannictwa kapłańskiego, prorockiego, królewskiego. To te zasadnicze wymiary duchowości Chrztu Świętego. Duchowość chrześcijańska, powiemy, z samej istoty jest więc taką duchowością chrzcielną. Widzimy, że z niego to wszystko wypływa. W nim ma wyrażać się nowość naszego życia, kształtowana w Kościele Świętym na wzór Chrystusa pod natchnieniem, czy pod tchnieniem Ducha Świętego. To te bardzo konkretne i wyraziste zadania, które nie że ciążą na nas, ale sprawiają, że to nasze życie nabiera zupełnie innego, właściwego wymiaru.